Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze to są takie choroby, które są dość dobrze znane i chyba nie ma osoby dorosłej, która by nie słyszała o tej chorobie. A tymczasem PHN, taki skrót, który niewielu osobom się kojarzy, a przecież to jest choroba przewlekła, choroba nerek, na którą choruje prawie 4 miliony osób. Dlaczego tak ważne jest, żeby tę chorobę znać, rozpoznawać i leczyć? O tym rozmawiam z panią profesor Magdaleną Krajewską, prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Skąd właściwie taka sytuacja? Tyle osób choruje na przewlekłą chorobę nerek, a jednak jest tak mało ta choroba rozpoznawana w społeczeństwie, tak mało znana. Czyżby nerki nie były aż tak ważne?
Nerki są niezmiernie ważne, natomiast przewlekła choroba nerek w swoich początkowych stadiach przebiega bezobjawowo albo skąpo objawowo. Jeśli nie przeprowadzimy badań laboratoryjnych, to znaczy nie jest oznaczone stężenie kreatyniny, nie ma zbadanego moczu, to pacjent może nie wiedzieć, że choruje na tą chorobę, a wtedy, kiedy pojawiają się objawy kliniczne, które go skłaniają do pójścia do lekarza, to może się okazać, że choroba jest już w zaawansowanym stadium, takim oczywiście, w którym możliwości terapii są już znacznie ograniczone.
Kiedy trzeba się zainteresować, kiedy na co zwrócić uwagę?
Problem polega przede wszystkim na rozpoznawaniu. Wykonywanie badań takich podstawowych, jak oznaczenie stężenia kreatyniny, mocznika, czy zwykłe badanie moczu, powinno być wykonywane w zasadzie u wszystkich. Przynajmniej te osoby, które możemy określić jako grupy ryzyka, czyli osoby, które mają nadciśnienie, które chorują na cukrzycę, które są w zaawansowanym wieku, te osoby, u których w rodzinie występowały choroby nerek, te osoby bezwzględnie raz do roku, a już najrzadziej raz na 2 lata, powinny wykonywać te badania, bo to jest jedyny sposób, żeby tą chorobę wykryć we wczesnym stadium, czyli w takim stadium, kiedy jesteśmy w stanie odwrócić jej bieg albo go spowolnić.
Czy to znaczy, że ta choroba jest uleczalna?
Przewlekła choroba nerek to jest pewien etap patologii zachodzącej w nerkach. W momencie rozpoznania choroby we wczesnym okresie ona w wielu wypadkach jest do zahamowania, czyli można powiedzieć, że jest w pewnym sensie odwracalna, a w większości przypadków jest do zwolnienia przebiegu, to znaczy, mówiąc prostym językiem, do sytuacji, kiedy jest konieczne leczenie narkozastępcze, czyli na przykład dializoterapia albo przeszczep nerki, może to trwać nie 5 lat, tylko lat 15. To dla pacjenta, a także dla systemu ochrony zdrowia ma ogromne znaczenie, dlatego że leczenie nerkozastępcze jest leczeniem niezwykle kosztownym.
Kosztownym i dla pacjenta pewnie bardzo obciążającym.
Niezwykle obciążającym, dlatego że leczenie poza może przeszczepem nerki, która jest najlepszym przeszczepianiem nerek, które jest najlepszym sposobem leczenia nerkozastępczego, leczenie dializami, czy to dializą odszewnową, nie jest leczeniem idealnym. Nie zapewnia pacjentowi homeostazy, czy powiedzmy stanu zdrowia. Wobec powyższych współchorobowość u tych chorych jest ogromna. Konieczność zgłaszania się 3 razy w tygodniu na dializę. To są ogromne społeczne i zdrowotne koszty osobiste dla człowieka, a również dla systemu.
I można tego uniknąć,
Można tego uniknąć, rozpoznając odpowiednio wcześnie tą chorobę. Można tego uniknąć albo można spowodować, że do tego momentu czy do tego etapu dojdzie dużo, dużo później. Wiele lat później.
Mówi pani, choroba, która jest prawie bezobjawowa, prawie niezauważalna dla pacjenta, to jaka czujność powinna być?
Są objawy, które powinny skłonić pacjenta do udania się do lekarza, na przykład obrzęki kończyn. Na przykład jak pacjenci mówią, że obrzęki pod oczami, tak to określają. To są sytuacje, które powinny powodować, że pacjent powinien się zgłosić. Nadciśnienie tętnicze, to też są objawy choroby nerek. Natomiast tak naprawdę jedynym sposobem w tych wczesnych stadiach rozpoznawania przewlekłej choroby nerek, a może najlepszym sposobem, są badania. I to nie są badania ani drogie, ani trudno dostępne, bo to jest badanie ogólne moczu i to jest oznaczenie funkcji filtracyjnej w postaci oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Niestety panuje taki jakby zwyczaj oznaczania wielokrotnego gospodarki lipidowej, stężenia witaminy D i różnych innych parametrów. Ja spotykam się z oznaczeniami kortyzolu, które mają wykonywane pacjenci, a nie ma przez całe lata badania ogólnego moczu, ani nie ma oznaczenia stężenia kreatyniny. Na szczęście od października lekarze rodzinni mają w swoim koszyku świadczeń, czy mają możliwość wykonywania badania, jakim jest mikroalbuminuria. To jest tak jakby bardziej szczegółowe badanie dotyczące utraty białka. Do tej pory no, niestety nie mogli tego robić. To jest jeszcze czulsze badanie niż ogólne badanie moczu. Ono jest oczywiście zalecane i powinno być wykonywane, ale lekarz rodzinny doskonale wie, u jakich pacjentów.
To jest badanie moczu czy badanie krwi?
Mikroalbuminuria to jest badanie moczu.
I też warto o tym pamiętać i też warto, żeby sami pacjenci może pytali lekarzy o takie badanie?
No zdecydowanie jest to badanie, które wykrywa wczesne stadia. Mikroalbuminuria jest wskaźnikiem nie tylko upośledzenia funkcji nerek, czy czynnikiem, który decyduje o progresji, czy na podstawie którego można ocenić ryzyko u tego pacjenta. To jest również wskaźnik chorobowości sercowo-naczyniowej, bo niestety przewlekła choroba nerek wiąże się bardzo ściśle z chorobami układu sercowo-naczyniowego. I większość pacjentów, którzy chorują na przewlekłą chorobę nerek, nie umiera z powodu przewlekłej choroby nerek, tylko umiera z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. To też jest informacja, a może wiedza, która nie jest powszechna. Pacjenci, którzy w gabinecie lekarza, czy to nefrologa, czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dowiadują się, że mają przewlekłą chorobę nerek albo mają jakąś nefropatię, niepokoją się niezmiernie o konieczność dializoterapii w przyszłości, a nie wiedzą, że wielu z nich niestety nie dożyje tej dializoterapii, dlatego że zginie wcześniej z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, bo ryzyko właśnie udaru, zawału serca i tego typu patologii rozwija się niezwykle szybko, czy zwiększa się niezmiernie wraz z utratą funkcji filtracyjnej nerek, czyli z tym postępującym przebiegiem przewlekłej choroby nerek.
To jeszcze wrócę do tej mikroalbuminurii, bo powiedziała pani, to są takie ślady białka w moczu, czy to jest to samo co białko w moczu?
No, można powiedzieć, bo to są albuminy. Albuminy to są białka, które mają małą masę cząsteczkową i one jakby jako pierwsze w większości wypadków pojawiają się w moczu i są wykrywalne tą metodą.
A dopiero potem jest ten białkomocz?
A potem dopiero widać porządny białkomocz.
Czy w ogóle nerki mają taką właściwość do samoregeneracji? Czy one się potrafią odrodzić, odbudować?
No niestety nie, ta możliwość jest niewielka. Nawet część mechanizmów, które w założeniu są mechanizmami wyrównawczymi i mają jakby zapewniać tą filtrację na właściwym poziomie, jest niestety jednocześnie mechanizmami, które pogłębiają przewlekłą chorobę nerek, dlatego że jak dojdzie do znacznego uszkodzenia nerek, to potem w przebiegu jakiejś choroby, na przykład tocznia układowego, to potem nawet jeśli ta choroba, która spowodowała przewlekłą chorobę nerek, nie jest aktywna, to zmiany adaptacyjne, które zostały wytworzone w nerkach, jakby są takim kołem napędowym tej choroby i ta progresja przebiega niezależnie od nieaktywności choroby podstawowej. Natomiast w ostatnim okresie pojawiły się nowe mechanizmy czy nowe narzędzia do zwalniania tej progresji. Do tej pory od 20 lat mieliśmy w zasadzie jedną grupę leków, która była skuteczna. Poza tymi takimi zachowaniami typu niepalenie papierosów, ruch, zwalczanie otyłości, właśnie dieta, no to powiedzmy była jedna grupa leków, którą stosowaliśmy z powodzeniem dla, dla tego procesu zwalniania przebiegu przewlekłej choroby nerek. Ostatnio, to jest wielka radość dla nefrologów, pojawiły się nowe leki, które działają w zasadzie innych mechanizmów i naprawdę mamy narzędzia wobec tego, jakby ten problem tego wcześniejszego wykrywania nabrał jakby szczególnego znaczenia, tak? Bo jeśli mamy większe możliwości potencjalnych działań, no to warto tym bardziej szukać tej choroby nerek wcześniej. Naprawdę,
bo wcześniej tylko można wkroczyć, bo, tak, z tym leczeniem.
Bo im wcześniej się wkroczy, tym to leczenie jest skuteczniejsze. Czym te nasze działania będą, jak zresztą w każdej chorobie, będą po prostu skuteczniejsze.
A dlaczego natura to tak urządziła, że są dwie nerki?
Niektórzy z nas rodzą się z jedną nerką, żyją przez całe życie i dopiero przypadkowo wykonując USG z innych wskazań dowiadują się, że mają jedną nerkę. To oznacza, że z jedną nerką można żyć, tak? Można powiedzieć, że to jest jakby taka rezerwa, czyli jakby dodatkowa ilość, którą mamy podarowaną przez los właśnie na sytuacje typu choroby, typu wypadki i... No, ten brak możliwości regeneracyjnych być może właśnie wynika z tego, że mamy tych nefronów, czyli jednostek czynnościowych, które znajdują się w nerce, jakby trochę na zapas.
Powiedziała Pani o różnych czynnikach, na które my mamy też osobiście jako pacjenci potencjalni, albo w ogóle wszyscy wpływ, żeby te nerki w lepszej kondycji utrzymać. Są jakieś takie generalne zalecenia, dieta, coś, co my możemy dla siebie zrobić, żeby uniknąć takiej choroby?
Te same mechanizmy i te same zachowania, które są zalecane przez kardiologów w profilaktyce chorób serca i chorób układu sercowo-naczyniowego dotyczą również chorób nerek. I to są te tak zwane ogólnie prozdrowotne znane zachowania. Zwalczanie otyłości, ruch, dodatkowo jakby w nefropatiach ograniczenie podaży sodu, a potem trudno mieć jedną receptę na to postępowanie dietetyczne, dlatego że ono się bardzo zmienia w zależności od stopnia zaawansowania choroby. I może się zdarzyć, że zalecenie ograniczenia potasu dla jednych pacjentów ma wielkie znaczenie, dla innych nie ma wielkiego znaczenia, bo to zależy od, jest po prostu indywidualne, zależy również od stopnia zaawansowania choroby. Generalnie w bardziej zaawansowanych stadiach ograniczenie fosforu, ograniczenia potasu, no i powiedziałabym ostrożne spożywanie białka, żeby... Powiedzmy, nie chcę użyć słowa ograniczenia, bo jest jakby skłonność czy tendencja do zbyt dużych ograniczeń, bo to są takie historyczne zaszłości z czasów, kiedy dostępność do dializy nie była powszechna.
Ale zaintrygował mnie ten sód, potas, fosfor, tak pani powiedziała?
Tak.
Czy to są jakieś konkretne potrawy?
No, sód, czyli sól. To ona jest we wszędzie, prawda? W chlebie i w wędlinach, no ale również większość z nas ma solniczkę na stole i dosypuje tą sól. Nie pamiętamy, proszę Państwa, o tym, że przyprawy, takie jak Maggi, jak te wszystkie kucharki, które są dosypywane do zupy, to jest prawie sama sól. Tak więc to rzeczywiście spożywamy tej soli znacznie więcej niż wytycznych. I niż powinniśmy spożywać my jako społeczeństwo polskie.
Każdy, dlatego, w zasadzie każdy, tak?
W zasadzie każdy, więc dlatego jest tak bardzo dużo naciśnienia. Natomiast ja nie chcę powiedzieć, że to zalecenie ograniczenia soli jest zaleceniem ogólnym, populacyjnym. Mówimy teraz o pacjentach, którzy chorują na nerki i w przebiegu tych chorób nerek rozwinęli przewlekłą chorobę nerek. Tam ograniczenie spożycia sodu jest absolutnie bezwzględnie zalecane.
I potasu?
Potasu w zaawansowanych stadiach. Na początku nie. Poza tym zdarzają się takie zespoły, które jakby powodują zwiększoną utratę potasu. To nie jest rzecz, którą można powiedzieć tak prosto. W zaawansowanych stadiach bardzo często trzeba ograniczać potas.
Życie przed i po przeszczepie. Rozumiem, że przeszczep to taka ostateczność, ale czy życie przed przeszczepem można porównać do życia po przeszczepie? Czy to jest ta sama jakość życia, czy to jest jednak skok jakościowy?
To jest po pierwsze ogromny skok, jeśli chodzi o dializoterapię. Dlatego, że alternatywą dla przeszczepu jest dializa. Nie ma absolutnie porównania, jeśli chodzi o jakość życia, a także o efektywność tej metody leczenia w sensie przeżycia, chorobowości, ilości hospitalizacji. Leczenie przeszczepianiem nerek jest leczeniem najlepszym. Natomiast prawdę powiedziawszy, jeśli nie rozwijają się powikłania i pacjent ma prawidłową funkcję przeszczepionej nerki, to on właściwie wraca do normalnego życia. Poza tym, że musi do końca życia przeszczepu zażywać leki utrzymujące ten przeszczep, czyli mówiąc medycznie leki immunosupresyjne, to właściwie żyje normalnie.
I to jest też jakieś światełko nadziei dla osób, które są w takiej bardzo zaawansowanej postaci choroby, przewlekłej choroby nerek.
Zdecydowanie tak. Można powiedzieć tak, że to jest metoda leczenia dla każdego, kto nie ma przeciwwskazań. Czyli każdy, kto tylko nadaje się do tej metody leczenia, powinien być kwalifikowany do przeszczepu. Niestety w Polsce, tak jak zresztą w większości krajów, jest problem z dawcami. Jest niedobór dawców. Niestety w naszym kraju to dawstwo rodzinne nie jest popularne. My mamy bardzo niskie procenty w stosunku do takich krajów jak Skandynawia. No więc na pewno taka kampania informacyjna pokazująca, że przeszczepienie nerki od dawcy żywego jest naprawdę najlepszym sposobem. To są nerki, które przeżywają najdłużej, najlepiej rokują, no powinna być prowadzona i powinna być popularyzowana.
Reasumując, przewlekła choroba nerek to choroba, która dotyka 4 milionów osób?
To są dane szacunkowe, ponieważ nie ma bezpośrednich danych, które policzyły te osoby, ale w większości krajów świata procent ludzi chorujących na któryś z etapów, w tym również te bardzo początkowe, przewlekłej choroby nerek waha się między 10 a 15%. No więc jeśli policzymy, ile mamy mieszkańców, to tak wychodzi właśnie około 4 milionów. Naprawdę nie ma świadomości tej choroby. Tego typu działania jak kampania Otwórz serce na nerki powinny być prowadzone bardzo szeroko, ponieważ jest to jedyny sposób, żeby uświadomić społeczeństwu znaczenie tej choroby, jej powikłania i to, że jesteśmy w stanie jej zapobiegać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem była pani profesor Magdalena Krajewska, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.